Dziś czarny piątek, Black Friday, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Szacuje się, że tego dnia corocznie prawie 250 milionów Amerykanów wybiera się do sklepów, a jedna osoba średnio wydaje prawie 400 dolarów. Czarny piątek to także okazje w Polsce. No i właśnie, to okazje dla sklepów, by wyprzedać buble, przestarzały sprzęt i mało ciekawą odzież, czy może jednak okazje mimo wszystko na tańsze zakupy. A może lepiej poczekać na Cyber Monday i zrobić tańsze zakupy w sieci. Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Marchlewicz, prezes RTP Developer, Jacek Sałek, Nearshoring Solutions, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Czarny piątek, zatem jak nie dać się zwariować tego dnia? Po co idziemy do sklepów, zwłaszcza, że większość z nas nie lubi tłumów? Jak zapanować nad emocjami?
No chyba przede wszystkim trzeba pamiętać, co chcemy w tym sklepie kupić.
A jak nie wiemy?
No a właśnie ja nie bardzo uznaję takie chodzenie po sklepach dla samego chodzenia po sklepach. Wiem, że są różne obyczaje, że niektórzy chodzą i spoglądają, taka okazja, inna okazja. Ja uważam, że każdy pretekst, żeby ściągnąć klientów, to jest coś, co handel zawsze wykorzysta. Proszę zobaczyć, co się dzieje wokół Halloween, zobaczyć, co się dzieje wokół walentynek. Każdy pretekst, każda data okrągła, każde pseudo-święto staje się świętem tak naprawdę handlowym, więc musimy być bardzo czujni, musimy wiedzieć, co chcemy kupić. Natomiast jest jeden niewątpliwy plus. Jeżeli ktoś jest zdecydowany na pewien typ zakupu, ma opracowane, co chce kupić, w jaki sposób, może szybko podjąć decyzję, to rzeczywiście nie są to jakieś przeceny gigantyczne w ten czarny piątek. Natomiast niektóre rzeczy faktycznie można kupić taniej, więc jest korzyść dla sklepu, bo marketing i ściągnięcie klienta, z drugiej strony klienci też na tym zyskają. Grunt, żeby tym wszystkim okazjom, i mówię nie tylko o czarnym piątku, nie dać się zwariować.
Ja bym zapytał, co jeśli nie mamy do tego takich gorących emocji, bo myślę, że w Polsce tych emocji tak dużo nie będzie. Zobaczymy zresztą dzisiaj w centrach handlowych. Oczywiście zgadzam się tu z panem redaktorem, że marketing is everything i to jest coś, czego nie unikniemy. Zaraz zdaje się, że czeka nas Cyber Monday i tak dalej, i tak dalej. Potem siedząc wcześniej wymyśliliśmy jeszcze Blue Monday w styczniu i tak dalej, i tak i różnego innego rodzaju marketingowe zagrywki, które są na świecie skądinąd oczywiście bardzo sprawnie realizowane.
Może po prostu potrzebujemy
Jacek
tego.
Sałek.
Może ludzie są tacy, że potrzebują właśnie takich marketingowych akcji, żeby się zmobilizować, żeby się poczuć lepiej. Daje jakąś satysfakcję.
Umówić się z przyjaciółką. Hej, tutaj 70% nasza jakaś tam, nie wiem, płaszczyk, który dawno chciałyśmy mieć identyczny i możemy się wybrać i kupić 3.
Ale jeśli mówimy o ludziach i pieniądzach i o faktach gospodarczych, to w sferze gospodarczej to jest oczywiście ważne wydarzenie, dlatego że na pewno poziom sprzedaży będzie w sposób istotny rósł w tych dniach i rzeczywiście myślę, że handlowcy zacierają ręce.
Ale też powiedzmy o pewnym aspekcie takim społecznym. Ja pamiętam, że jeszcze dekadę temu w sklepach tłoczyliśmy się praktycznie do Wigilii. Ja pamiętam, że jeszcze w Wigilię rano naprawdę było dużo ludzi czasami kupujących prezenty. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, że robimy te zakupy z większym wyprzedzeniem, tak, i później tak naprawdę nie odkładamy tego na ostatnią chwilę, chociaż oczywiście czasami się nie da, to jest to generalnie pozytywne zjawisko. Ja obecną jakby okazję, jeżeli będą jakieś takie rzeczywiście ciekawe przeceny, no zamierzam wykorzystać, żeby już zacząć kupować prezenty świąteczne. Natomiast nie mam takiej presji, że muszę to zrobić dzisiaj, absolutnie nie.
A w Holandii też jest taki zwyczaj wykorzystywania Black Friday?
I tak jak inne akcje marketingowe są bardzo szybko podchwytywane przez cały, powiedzmy sobie, sektor sprzedaży i są popularne w Holandii tak samo jak i w innych krajach europejskich.
Ale scen dantejskich przed sklepami nie ma.
Nie, dantejskich nie, natomiast jest wyraźnie tak takie zainteresowanie, że ludzie szukają, co by chcieli kupić i czekają na ten Black Friday, żeby to kupić, co jest dla mnie dość ciekawe, bo jak ktoś coś bardzo chce, to te parę złotych...
Natomiast z czego to się bierze? No, globalizacja, wiadomo, informacje rozchodzą się błyskawicznie, natomiast jednak pod względem marketingowym bardzo wzorujemy się na Stanach Zjednoczonych. Te wszystkie metody sprzedaży, wszystkie triki wymyślane, mam wrażenie, że bardzo często w pierwszym miejscu, gdzie są testowane, to są właśnie Stany Zjednoczone, czyli no, największa gospodarka świata. I jeżeli to działa, a z tych liczb, które redaktor Wysocka przytoczyła na początku, wynika jednak, że tam miliardy pójdą dzisiaj w ruch, no to znaczy, że działa, że można z tego skorzystać. No i niektórzy nie wstydzą się korzystać z dobrych wzorców, tak to nazwijmy. I po prostu jesteśmy tak naprawdę skazani na te amerykańskie mody.
Przyszedł do nas SMS od słuchacza, który przyznał szczerze, że setnie mnie ubawił. W maju 1984 roku, Czarny Piątek, to był na otwarciu domu towarowego na Monciaku w Sopocie. Po kilkuletnim remoncie ludzie stali 3 doby. Ja chciałem lodówkę, a kupiłem maszynę do szycia, grzałkę do herbaty i grzejnik. Jednej rodzinie z małymi dziećmi załatwiłem małą lodówkę, napisał do nas słuchacz. No proszę, ale to były zupełnie inne czasy.
To były zupełnie inne czasy. Moi dziadkowie wówczas mieszkali w centrum Gdańska i z okna widzieli kilka sklepów. I bardzo często było tak, że dzwonili do sąsiadów naszych, bo my nie mieliśmy telefonu, że gdzieś tam właśnie rzucili jakieś dresiki w latach 80. Także to wyglądało rzeczywiście inaczej.
No ja bardzo chciałam mieć trampki i mama mi kupiła jedyne, jakie były. 3 numery za duże. Nie powiem, jak wyglądałam w szkole w tych trampkach, zważywszy na fakt, że byłam zawsze najmniejsza i najdrobniejsza. Przy okazji Black Friday Artur Kiełbasiński wie, że ja bardzo lubię porównania cen sieci handlowych w Polsce i Niemczech i do tego często wracam, jak tylko nadarzy się okazja. Porównano ceny w polskim i niemieckim Lidlu. Nie da się ukryć, że za część rzeczy sporo przepłacamy, towary marek własnych w Lidlu były wzięte na tapetę. No i w naszym kraju są droższe średnio o 10% niż do tych samych towarów w niemieckich sklepach sieci, podaje portal O2. No i agenci robiący porównanie włożyli do koszyka 86 różnych produktów. W Niemczech całość była tańsza o 60 zł niż w naszym kraju. Aż 70% artykułów z tego koszyka było u nas droższych, 29% tańszych, 1% miał identyczne ceny, ustalili specjaliści z platformy Take Task. No i jak tu się nie czuć, przepraszam za określenie, łosiem.
Zdaje się, że badania były jeszcze szersze, nie dotyczyły tylko polskiego rynku, ale ja słyszałem o badaniach chorwackich, gdzieś przeczytałem.
I słowackich tam, też, i Czesi się denerwowali.
Gdzie tam, w tym samym badaniu, gdzie tam te różnice były jeszcze większe, do tego dochodzą różnice w jakości, które mamy. No tutaj cisną się na usta nieprzyjemne słowa typu kolonizacja gospodarcza, niestety. I to jest coś, co jest trudno zrozumieć po tej naszej stronie granicy i chyba trudno jest tutaj w jakikolwiek sposób te sieci usprawiedliwiać.
Ja ostatnio czytałem taki blogowy wpis dotyczący wartości 1 euro w odniesieniu do owoców. Że w tej chwili za 1 euro to kupimy w Polsce niewiele więcej niż kilogram jabłek, mimo że to jest nasza specjalność, kilograma bananów nie kupimy, natomiast bloger opisywał ceny na targowisku w Hiszpanii, gdzie za 1 euro to można tak naprawdę 3 kilo pomarańczy wynieść, bananów i oczywiście zawsze będzie kwestia różnic klimatycznych,
no tak? i logistycznych
w tym momencie. Natomiast jak się wydaje, rzeczywiście te różnice, które były bardzo na korzyść Hiszpanii, bo do tego trzeba jeszcze doliczyć tak zwaną siłę nabywczą, tak? To już w ogóle wtedy ta różnica jest bardzo poważna. No i rzeczywiście te owoce i przetwory, czy jakby pochodne owoców, także wychodziły bardzo drogo. No już pomijam to, że akurat przy pomarańczach, czy jeżeli odniesiemy do nich jabłka, no to można powiedzieć, że to jest jakby specyfika lokalna, tak? Więc tutaj tych różnic takich nie powinno być. I teraz pytanie, czy mamy tak niedorozwinięty handel? Chyba jednak nie. Sklepów mamy dość dużo, ale być może ta konkurencja nadal jest za mała.
Mhm. Mi się wydaje, że to jest kwestia podaży i popytu. Ceny są zawsze ruchome. Nie ma ceny zależą od tego, kto co kupuje. Jeżeli jest popyt na coś i ludzie kupują, to się podnosi ceny. Tak to działa na całym świecie. I porównywanie, ja zawsze się boję takich porównywań. Bo...
To prawda, one są ułomne trochę, ale oddają pewne tendencje.
Ale z drugiej strony tak, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że my zarabiamy znacznie mniej niż nasi sąsiedzi z zachodniej granicy. Same towary są u nich tańsze niż u nas.
Ale inne towary są tutaj. Życie jest na przykład dużo tańsze tutaj, a o tym się nie mówi.
Średnio,
jak ja patrzę, porównanie mieszkania na przykład w Rotterdamie do Gdańska, to jest miasto portowe, średnio 40% drożej będzie w Rotterdamie niż w Gdańsku.
No ale jak przeliczy pan na siłę nabywczą, to już jest zupełnie inaczej. Sytuacja się odwraca.
Po drugie, społeczeństwo jest jednak biedniejsze, a po trzecie, o tym nie można zapominać, że to są międzynarodowe sieci. Akurat Lidl jest siecią niemiecką, ale inne sieci międzynarodowe. Czyli zyski z tego, że tak powiem, z tej sprzedaży detalicznej pozostają w Niemczech, tak? Jeżeli rynek, i tu rzeczywiście rynek niemiecki jest w sposób istotny uprzywilejowany. Ja jestem daleki od takiego, oczywiście jakkolwiek staram się być patriotą gospodarczym, to jestem daleki od takiego bardzo jednokierunkowego oceniania tego, ale akurat w tym wypadku to rzeczywiście to jest to kolejny dowód na to, że ma znaczenie, kto jest właścicielem kapitału, bo prawdopodobnie, no oczywiście częściowo wynika to z oceny na mikrorynku, ale niestety częściowo również z tego, że ten rynek po prostu jest najprawdopodobniej uprzywilejowany, bo to nie jest tylko w kontekście Polski, ale też pozostałych krajów.
Ale też jest jeszcze jedno zjawisko, na które chciałem zwrócić uwagę. To znaczy ja zawsze mam pewne obawy, jeżeli to są takie jednostkowe spostrzeżenia, na to będzie jednostkowe spostrzeżenie. Byłem kiedyś w Stanach Zjednoczonych, przyglądałem się dość intensywnie cenom w sklepach, także w sklepach niemieckich się przyglądałem. I jednak jest taka sytuacja, że jest, mam wrażenie, większe rozwarstwienie między poszczególnymi kategoriami produktów. Proszę zauważyć, co się dzieje w Polsce. Nawet delikatesy, te takie lepsze hipermarkety czy sklepy sieciowe, mówi się, że one już przestają być drogie, że one też muszą konkurować ceną. I w Polsce następuje pewne spłaszczenie cen. W Niemczech, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Walmarcie pewnie dostaniemy produkty bardzo tanie. Nie, moja rzecz, nie znam się, żeby się do końca wypowiadać na temat jakości, ale jeżeli pójdziemy do lepszego sklepu, tam wszystko jest wyraźnie droższe. Więc akurat na rynku czy niemieckim, czy no na tych bardziej rozwiniętych rynkach, też pamiętajmy, że Lidl będzie jakby tą najtańszą półką taką.
Ale w Polsce Lidl nie jest najtańszą półką, jest najtańszą półką. Powszechnie, że tak powiem, korzystają z niego i biedni, i bogaci. Tak?
To jest troszeczkę inaczej. Jest, u nas nie ma tego takiego rozwarstwienia jak na innych rynkach, nie ma tego zróżnicowania.
To mówimy o podaży i popycie. Jeżeli jest sytuacja taka, że rzeczywiście pozycjonuje się jakąś markę inaczej w danym kraju, no to będą ceny zupełnie inne.
A tu mówimy o markach własnych. Znaczy to...
No ale to nie ma, w biznesie nie ma. Marka to jest marka. Jak ja jestem, mogę na tym rynku inaczej pozycjonować, bo jest taka sytuacja na rynku, bo nie mam konkurencji na dole, mam małą konkurencję u góry, no to będę się pozycjonował trochę wyżej.
Oczywiście
no, to
trudno się z tym nie zgodzić. To jest absolutnie logiczne i ekonomicznie uzasadnialne. Tak? Natomiast rzeczywiście z drugiej strony, patrząc z perspektywy lokalnych rynków, to jest trudne do przyjęcia. Dla mnie, jako dla mieszkańca Trójmiasta, gdzie okazuje się, że zarabiamy mniej, a musimy za coś płacić więcej w tej samej sieci sklepów, tej samej marce.
O ile to ma tą samą jakość.
Jeszcze
a tu
do tego
się okazuje,
mamy wątpliwości
że
co do jakości.
Jakość właśnie u nas w większości jest słabsza.
Natomiast jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko. No proszę zauważyć, my tak w ostatnich tygodniach narzekaliśmy na drożyznę. Najpierw masła, a potem cen jajek, tak? No i jak się przyjrzeć temu rynkowi, to nie są żadne tutaj działania wewnętrzne czy uwarunkowania wewnętrzne, tylko to są jednak uwarunkowania wynikające z tego, że jesteśmy na jednolitym czy w miarę jednolitym europejskim rynku. No bo nasze masło to rozlało się po całej Europie. Jajka podrożały w Polsce dlatego, że zabrakło jajek w Niemczech i z tego co pamiętam w Belgii, tak? Bo tam były kwestie sanitarne i nie trafiały miejscowe jajka na rynek i efekt tego był taki, że no każdy z nas widział, co się działo najpierw z masłem, a jeszcze niedawno co się działo z cenami jajek. Więc tu rzeczywiście pewne zjawiska są tak naprawdę trochę nieprzewidywalne, no ale czasem korzystamy na tym, że jest łatwość tego przesyłu towarów, a czasami po prostu na tym cierpimy, na przykład jedząc jajecznicę na maśle, tak?
Która zawsze smakuje, tak a propos. Zmieniamy temat, informacja z ostatniej chwili, ale myśmy się tej informacji spodziewali. Główny Urząd Statystyczny podał, jakie było bezrobocie w październiku. 6,6% wobec 6,8% we wrześniu. No i jak sobie mają radzić pracodawcy w tej sytuacji?
Pracodawcy muszą przede wszystkim, to łatwo zabrzmi, natomiast to jest trudne w realizacji, inaczej wykorzystywać tych pracowników, których mają. To znaczy w Polsce od wielu lat rośnie wydajność pracy, rośnie produktywność, chociaż nadal jesteśmy...
Jest bardzo niska.
Jest bardzo niska, czyli mamy jakby dobrą tendencję, natomiast absolutnie jeden pracownik w Niemczech wyprodukuje więcej niż jeden pracownik w Polsce. Żeby powiedzieć jasno i nikt się nie czuł urażony, to nie wynika z tego, że Polak wolniej czy gorzej pracuje. To wynika z tego, że Polak produkuje inną, na przykład mniej zaawansowaną technologicznie rzecz. To wygląda z tego, że ma mniejsze możliwości. No jest bardzo prosty, przepraszam, wręcz banalny przykład, ale Polak z łopatą wykopie rów szybciej niż Niemiec z łopatą. Tylko, że Niemiec nie będzie kopał rowu łopatą, tylko przyśle małą koparkę, tak? I z tego wynika ta produktywność i z tego wynika to, ilu pracowników potrzeba w polskich firmach. Żeby zapobiegać negatywnym skutkom tej sytuacji na rynku pracy, a przypomnijmy jeszcze teraz, kolejne dane będą pokazywać tych ludzi odchodzących na emerytury według nowych przepisów, podnosić jakość organizacji pracy, podnosić wydajność, inwestować w nowoczesne technologie w pracy innej. Innego wyjścia nie ma. No, nawet jak przyjedzie 2 miliony ludzi z Ukrainy, no to nie o to chodzi, to nie może być główne remedium na kłopot.
No dobrze, a i tak ja się wypowiem może z perspektywy pracodawcy, bo rzeczywiście to z pozyskiwaniem pracowników są naprawdę już bardzo poważne problemy. Jeżeli mamy firmy rozwijać, to nawet jeżeli jesteśmy bardziej produktywni, to tych ludzi będziemy zawsze potrzebować. I tak jak kiedyś na rekrutację, na nie wiem, stanowiska takie średnie, biurowe powiedzmy, na rekrutację przychodziło po kilkadziesiąt, a nawet czasami kilkaset CV, dzisiaj przychodzi kilkanaście, z czego takich, z którymi można rozmawiać, które spełniają oczekiwania, jest zwykle kilka albo czasami mniej niż kilka. I rzeczywiście pracodawcy mają z tym potężny problem, jakkolwiek oczywiście kwestia efektywności zawsze była problemem głównym. Jakimś lekarstwem są pracownicy na tych najprostszych, w tych najprostszych zawodach przyjeżdżający z Ukrainy czy z państw na wschód od Polski, ale to jest, że tak powiem, tylko przejściowa możliwość zatkania tych najniżej uposażonych, jeżeli chodzi o wynagrodzenia stanowisk pracy. Także super, reasumując, super, że bezrobocie w Polsce spada. I wspaniale, że ludzie mają pracę, ale niestety pracodawcy mają problem.
Ja myślę, że to nie tylko pracodawcy mają problem, bo na koniec konsumenci mają problem, bo to jest wszystko naczynia połączone. To działa tylko oczywiście z opóźnieniem pewnym, ale to się przełoży na rynek i na pewno będziemy to widzieli w najbliższych paru latach, że będzie jeszcze więcej problemów, bo ekonomia w Europie Zachodniej zaczęła się budzić. Czyli będzie jeszcze większe ssanie i będzie więcej potrzeb.
I będą
potrzeb.
Potrzebni tak. Nowi pracownicy. A my do dyskusji wrócimy po skrócie wiadomości po 10.30. 10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Marchlewicz, RTB Developer, Jacek Sałek, Yameo, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. 2000 osób oszukanych na 500 000 000 zł. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę 5 000 000 zł na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych FinCRI oraz w trybie natychmiastowym cofnęła mu zezwolenie na wykonywanie działalności. Fundusze zarządzane przez to towarzystwo oferowały inwestycje przez emitowane certyfikaty, między innymi w obszary leśne, nieruchomości rolne czy budowy ekskluzywnych domów seniora. Co więcej, właściwie to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie tyle zarządzało tymi oferowanymi inwestycjami, tylko przekazało zarządzanie zupełnie innej firmie. Dość dodać do tego wszystkiego, że te inwestycje, te certyfikaty były sprzedawane, można było je nabyć w bankach, w Alior Banku, w BOŚ Banku, SGB Banku na przykład. No i się okazało, że ta firma, która zarządzała tymi inwestycjami, no to okazała się być, nie wiem czy powiedzieć nierzetelną, bo właściwie jej jeszcze niczego nie udowodniono, ale część pieniędzy zniknęło. Uważa się, że mogły zostać wyprowadzone do jakiegoś raju podatkowego. Ludzie, którzy chcieli wyzbyć się tych certyfikatów, odzyskać swoje pieniądze, już tego zrobić nie mogą. No i właśnie, ta sprawa niby podobna do innych, które do tej pory wydarzyły się w naszym kraju, ale jednak już troszeczkę inna, bo produkty były sprzedawane przez banki, więc jakby stawały się bardziej wiarygodne.
Tam jest jeszcze jedna kwestia, ja tylko szczegół. Bardzo często i bardzo łatwo jest powiedzieć, że zabrakło edukacji i tak dalej. Mhm. Natomiast to był dość wysoki poziom wejścia w te inwestycje. 40 tysięcy to już nie jest taki masowy klient, to jednak było adresowane do trochę innych osób i chyba jednak kluczowe jest to, że sprzedawały to banki.
Ja troszkę stanę w obronie banków, bo akurat tą aferę wykrył, aferę w cudzysłowie, wykrył Alior Bank, tam po zmianach właścicielskich w Aliorze.
My tutaj banków
Alior rzeczywiście od razu zareagował, szybko poinformował Komisję Nadzoru Finansowego. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o sam mechanizm, otóż odkąd istnieje rynek finansowy, no mamy do czynienia z oszustwami. To jest związane przede wszystkim ze skomplikowaniem tego rynku. I często bardzo trudno odróżnić oszustwa od nieudanego, od ryzyka biznesowego. Oczywiście trudno odróżnić, to nie znaczy, że się nie da. Tak? Mamy tak ewidentne sytuacje jak w przypadku Amber Gold, które znamy. Tutaj tej sprawy jeszcze do końca nie znamy, ale patrząc na cały rynek finansowy, na przykład w Polsce, to takich sytuacji w ostatnich latach było bardzo wiele i również bardzo wiele pozytywnych instytucji jest zapatrywanych w kategoriach aferalnych, że przypomnę, że gdzieś, nie wiem, cały skoki, tak, system skoków, gdzie rzeczywiście dochodzi do upadłości poszczególnych kas, no i efekt jest taki, że można z tego zrobić, przepraszam, za określenie aferę, tak, no bo dochodzi do upadłości, a można to zapatrywać w kategoriach pewnych błędów biznesowych, które tam były wykonywane, które były przez kogoś popełniane. Więc ja bym poczekał na to, aż prokuratura ustali, co się rzeczywiście, i prokuratura, i Komisja Nadzoru Finansowego, co się rzeczywiście z tymi środkami stało, czy one rzeczywiście realnie wyparowały, czy po prostu były źle zarządzane. Rzeczywiście najbardziej mnie zawsze w przypadku oszustw finansowych zastanawiają te sytuacje, gdzie jest, tak jak mówicie panowie, wysoka bariera wejścia, czyli dla ludzi dobrze sytuowanych, którzy pomimo tego, że są dobrze sytuowani, to wchodzą w takie dziwne, w różnego rodzaju dziwne instrumenty, które jeżeli ktoś mówi mi o wysokim, gwarantowanym zysku, wysokim zysku na rynku nieruchomości i on jest gwarantowanym, no to ja już jako ekonomista miałbym z tym problem, tak, bo wiem, że jakkolwiek nieruchomości wartość trzymają, to nie jest tak, że ich wartość rośnie
i nie zawsze rośnie
w sposób stały i geometryczny, tak, więc...
Ja myślę, że to jest trochę inne też pytanie, które dla mnie w każdym razie jest bardzo ważne, to jest pytanie moralne. Bardzo dobrze, że Alior zareagował bardzo szybko, bardzo dobrze, że KNF to zatrzymał tą procedurę, bo dla mnie pieniądze to jest przekazywanie energii i jeżeli zdarzają się oszustwa, zdarzają się produkty, które nie są dobre, koszerne, które oszukują ludzi, to według mnie właśnie rynek finansowy powinien je jak najszybciej samemu wyłapywać i zgłaszać do KNF-u, bo całe zaufanie w biznesie polega na pieniądzach, polega na przekazywaniu tej energii. Jeżeli tam będzie taka sytuacja, jak miała miejsce, powiedzmy sobie, w trakcie kryzysu finansowego, jak miała miejsce w trakcie sprzedawania polis ubezpieczeniowych, to w pewnym momencie stracimy zaufanie do całego systemu finansowego, a jak stracimy zaufanie do całego systemu finansowego, to będzie naprawdę duży problem. Bo...
Stąd jest ten system ostrzeżeń KNF-u, tak? Dosyć funkcjonujący od lat, ale jak widać zawsze nieszczelny, bo No, polisolokaty. Ja sam jestem właścicielem polisolokaty, więc też mi się wydawało, no, jakby sam produkt wyglądał logicznie.
I światłym tak? człowiekiem,
I
tak?
Więc produkt wyglądał
zorientowany
logicznie,
pan jest w sprawach ekonomii.
Ale jakby jedna drobnostka jakby zaburza całe spojrzenie
ja sobie
na to. Nie?
Czasem tak żartuję, że jak się spłaca kredyt albo ma się jakieś zobowiązanie, to nie ma się co obawiać o pierwszą ratę, drugą czy trzecią, ale trzeba pomyśleć, skąd się weźmie na 11 czy 15, tak? I to jest taka perspektywa, że w pierwszej chwili to wydaje się to proste, natomiast z czasem się komplikuje. Natomiast tu można powiedzieć tylko jedną rzecz. Jeżeli ktoś szuka okazji inwestycyjnych, to jak to się mówi, nie powinno się wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka. Tak? Dlatego, że jeżeli ktoś jest na tyle zamożny, że stać go było na te 40 tysięcy, czy jakąkolwiek kwotę powyżej, ale tak naprawdę jest to pewien ułamek jego majątku, to tutaj oczywiście jest to przykre zdarzenie, natomiast nie jest to zdarzenie tragiczne, które w jakiś sposób będzie destabilizowało życie rodzinne czy finansowe takiej osoby. Natomiast jeżeli ktoś ma mniej pieniędzy, to na przykład inwestowanie połowy swoich oszczędności w takie przedsięwzięcie, to już jest wtedy duże ryzyko i takiego ryzyka chyba nie powinniśmy przynosić. Natomiast tak jak mówił mój przedmówca, no jeżeli gdzieś słyszymy, że na pewno będziemy bez żadnego ryzyka zarabiali dużo, no to jednak należy za każdym razem bardzo z dużą nieufnością do takich deklaracji.
No ale ja przecież teraz uwagę, jak jeszcze kupujemy mieszkania, to też słyszymy to samo, co przed 2008 rokiem, że no rynek jest rozgrzany. Najlepsza, bezpieczna. To, co pan kupi, będzie stało. Te mury tutaj będą. To widać zbudowane. Można to potem sprzedać, wynająć. No inwestycje.
No, jeżeli się patrzy na rynek finansowy, to tak jak powiedziałem, tu firmy, które realizują również podejrzane interesy w tej branży, wygrywają na jego skomplikowaniu, bo to nie są proste mechanizmy i zwróćcie Państwo uwagę, że jest jeszcze wiele rzeczy, o których mało się mówi, ale które też prędzej czy później będą problemem, tak? Jakieś granie na Forexie, to taki dosyć popularny
narzędzie. To znana sprawa, ile 87% osób generalnie wychodzi na minusie.
Tak, traci. Dalej jakieś sprzedawanie, agresywne sprzedaże, tam, czy to ubezpieczeń, polisolokat, różnych produktów finansowych i tak dalej, i tak dalej. Także tu tych sposobów oszukiwania jeszcze będzie prawdopodobnie sporo. I tu problemem jest też to, że prawdopodobnie, znaczy tak myślę, że służby państwowe, poza KNF-em, który jest służbą absolutnie profesjonalną, służby państwowe bardzo często mają niewystarczającą wiedzę, żeby to badać, ścigać i wykrywać na odpowiednio wczesnym etapie.
Natomiast tu jest jeszcze jedna kwestia. Absolutnie proszę tej mojej wypowiedzi nie odbierać jako ataku na banki, bo to nie o to chodzi. Natomiast mamy wysyp tego typu informacji w tej chwili, dlatego że od dłuższego czasu jednak oferta banków oszczędnościowa, taka najbezpieczniejsza w postaci lokat, jest mało korzystna. Mieliśmy przez całe lata deflację. Ta inflacja teraz jest w sumie niewielka, chyba nadal jest poniżej celu inflacyjnego NBP, więc tak naprawdę to, co dostajemy w banku, jak człowiek patrzy, tam 1% czy 1,5%, a jeszcze podatek od zysków kapitałowych
i
inflacja, no to nagle się okazuje, że to jest tak strasznie, się nie możemy z tym pogodzić, że szukamy różnych okazji. No ale jeżeli szukamy tych okazji, to jednak bym radził też szukać wiedzy.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Marchlewicz, RTB Developer, Jacek Sałek, Jameo, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Tylko 10% programistów na polskim rynku to kobiety. Branża IT postrzegana jest typowo męska. Niemal 90% pracujących na naszym rynku programistów to właśnie mężczyźni. Tymczasem z badań wynika, uwaga, panie, to do was, kobiety mogą być lepszymi programistkami. Pisany przez nie kod jest bardziej czytelny i zrozumiały. Na świecie organizowane są różnego rodzaju inicjatywy zachęcające kobiety do pracy w IT. Mimo to liczba kobiet systematycznie w IT spada. W ciągu dekady odsetek kobiet pracujących w teleinformatyce spadł o ponad 6 punktów procentowych. Czy tak rzeczywiście jest i dlaczego tak się dzieje? Jeśli tak jest.
Skoro mówią badania, że tak jest, to najprawdopodobniej tak jest.
Statystyka, no cóż, można różne rzeczy
statystyką. Nikt się do głosu nie wyrywa, bo temat bardzo trudny. Konia z rzędem temu, kto będzie w stanie tutaj już.
Ja powiem inaczej. Parę dni temu byłem z moim synem na Uniwersytecie w Utrechcie, Game Technology bo mój syn chce tam studiować i 60% studentów to są dziewczyny.
No proszę.
Teraz pytanie, czy na koniec tych studiów nadal będzie 60% dziewczyn, czy będzie ich 10%? Tego nie wiem, bo się nie zapytałem. Gdybym miał te dane, to bym się zapytał.
A w Polsce na kierunkach technicznych dziewczyny 13-14%, ten rząd wielkości, tak?
No mało, no w grupie mało. Mojej córki jest 30 chyba panów i 4-5 dziewczyn, teleinformatyka właśnie.
Tutaj trudno o tej sprawie mówić, nie posługując się pewnymi stereotypami, za co no niestety trzeba przeprosić naszych słuchaczy, ale niestety pytanie, stereotyp czy fakt, ale przez całe lata mówiło się, że panie nie garną się do matematyki. Oczywiście jest wiele wybitnych matematyczek, kobiet, które świetnie znają matematykę, natomiast no jakby...
Chyba stereotyp.
Natomiast przy egzaminach na Politechnikę no jednak struktura tych studentów pojawiała się taka, o jakiej przed chwilą mówiłaś, czyli jednak 30 panów i 4 panie, więc tak naprawdę tu jest pytanie, czy część pań nie boi się matematyki, nie boi się tych ścisłych przedmiotów. Być może celowo szuka innych rozwiązań zawodowych. Natomiast ja nie widzę żadnych powodów, żeby z jakichkolwiek przyczyn mówić, że informatyczka jest z założenia albo lepsza, ani gorsza. Nie, no to są cechy indywidualne. To w ogóle mówienie, że kobieta w jakimś zawodzie musi być lepsza, czy musi być gorsza, jest zupełnie nieuprawnione.
Tylko z badań wyszło, że kot jest bardziej czytelny, który panie
Znaczy ja mam bardziej wrażenie, że to jest opinia człowieka z branży. Ona może być jednostronna, czy jednostkowa. W każdym razie, no chyba nie ma żadnych przesłanek, żeby mówić, że kobieta się do czegoś nie nadaje, bo ja sobie w ogóle nie wyobrażam takiego argumentu. Obawiam się, że to strach przed matematyką, strach przed studiami ścisłymi może być ważniejszym czynnikiem niż jakieś kwestie psychologiczne czy związane z płcią, czyli relacja między płcią a wykonywanym zawodem.
A może taka mała klamra do marketingu? Może po prostu nie jest to sexy sprzedawane? I dlatego kobietom nie wydaje się to atrakcyjne. Ja na przykład uważam, że u nas w firmie bardzo chętnie przyjmujemy do pracy panie, tylko mało pań jest na rynku, które można przyjąć do pracy w informatyce. Natomiast rzeczywiście jak się patrzy na dyskusję na temat tego, czym informatyka jest, to się mówi o programach, mówi się o kodowaniu, mówi się o algorytmach, a nie mówi się o projektach, które się robi. Nie mówi się o kontaktach. Na przykład nasza firma robi bardzo ciekawe projekty w Afryce, gdzie się kontaktuje z ciekawymi ludźmi. O tym się w ogóle nie mówi.
Że jest to praca, która bardzo rozwija, tak? Daje szerokie możliwości. Ale dotarłam też do ciekawych badań, z których wynika, że panie są dyskryminowane, bo eksperyment pewien przeprowadzono w serwisie dla programistów GitHub, umożliwiającym tworzenie wspólnych projektów. I po przeanalizowaniu bazy strony okazało się, że kod zaproponowany przez kobiety został zaakceptowany, był akceptowany częściej. Współczynnik akceptowalności dla kobiet wynosił prawie 79%, gdy dla mężczyzn prawie 75%. Ale co ciekawe, ten kod był akceptowalny wtedy, gdy kobiety występowały pod męskimi nickami. Kiedy się okazało, że dany kod programowała kobieta, wtedy ta akceptowalność spadała bardzo i proporcje się odwracały. Wtedy kod kobiet był akceptowalny przez 62,5%
Ale
osób.
Ale to jeżeli jest tak, to problemem nie są kobiety na rynku, tylko są ludzie, którzy oceniali ten kod. To jest problem, jeżeli na akceptację...
Jak ktoś wiedział, że zaprojektowała
tak, no
go kobieta,
mówię,
to,
tak,
to znaczy, od razu niższa ocena
To znaczy,
była.
Że to jest problem z oceną i taka osoba nie powinna być jurorem, czy jak to nazwijmy. Ja może odrobina autopromocji. Mamy stronę internetową radiogdańsk.pl i na stanowiskach wydawców mamy zatrudnione 4 osoby. 2 panów, 2 panie. Więc akurat
ale
to,
czy
to nie
są
jest praca
informatyczna.
To nie jest praca. Nie, to nie jest oczywiście praca informatyczna, to nie są programiści. Natomiast niewątpliwie są to nowe technologie, więc tutaj nie widzę różnicy, oceniając pracę, czy pan, czy pani.
To panie się odezwały. Zawsze musimy walczyć o swoje. Mężczyźni nie dopuszczają kobiet do wielu miejsc, napisała do nas pani Katarzyna.
Ale na rynku programistów to pracodawcy proszą się o pracowników, więc na pewno nie będzie problemu.
Zapraszam do nas, do firmy, wszystkie panie programistki, które mają chęć pracować. Tak.
No proszę, apel do studentek z Politechniki Gdańskiej, aby się nie zrażały i kończyły swoje kierunki. Tutaj firma czeka, bardzo perspektywiczna, i będzie można się rozwijać. No niestety już dzisiaj więcej nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Przemysław Marchlewicz, RTB, deweloper Jacek Sałek, Yameo, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję
bardzo.